Chcielibyśmy dzisiaj kontynuować nasze rozważania, które rozpoczęliśmy wczoraj, na temat prawdy o proroctwach. Dzisiaj zajrzymy do Starego Testamentu, co na ten temat jest napisane, a jutro zajrzymy do Nowego Testamentu. Pojutrze natomiast będziemy mieli czas na pytania i odpowiedzi. Jak pamiętacie, co mówiłem wczoraj, jest takich 7 słów, które określają posługę, jaką prorok powinien czynić. Rozważamy to wszystko po to, by otrzymać podłoże do zrozumienia tego, czym jest posługa prorocza. Kiedy zajrzymy do konkordancji, zauważymy bardzo łatwo, że słowo prorokowanie występuje bardzo rzadko, natomiast słowo prorok bardzo często. Natomiast kiedy przejdziemy do Nowego Testamentu, bardzo rzadko znajdziemy słowo prorok, szczególnie po Dniu Zielonych Świąt. Ale czytamy dużo więcej o prorokowaniu. Z trudnością znajdziemy tutaj proroków, osoby proroków, natomiast w Starym Testamencie byli wymieniani setkami. Tak więc w Nowym Testamencie mamy podkreśloną bardziej funkcję prorokowania, podczas gdy w Starym Testamencie była ważna osoba samego proroka. Kiedy chrześcijanie nie rozumieją Nowego Przymierza, a jest ich znacząca większość na świecie, mają taką tendencję do kierowania się do Starego Przymierza, do zakonu, sięgając po wszystko. Takim oczywistym dowodem tego jest, że kiedy chrześcijanie nie żyją życiem zwycięstwa nad grzechem, to znaczy, że oni są wciąż pod starym zakonem. Z tego powodu, że Stary Testament nie obiecywał nam zwycięstwa nad grzechem, nie dawał nam w sobie takich narzędzi. Ta obietnica jest przynależna do Nowego Przymierza, który jest w Nowym Testamencie. To jest jeden z takich przykładów, jaki mogę wam podać. Co tak gwoli wstępu? Tak więc zajrzyjmy do Starego Testamentu, aby zbudować takie podstawy naszego zrozumienia tej posługi, ponieważ wszystkie te cechy powinny nas wszystkich charakteryzować w mniejszym lub większym stopniu. I tak widzieliśmy wczoraj Boże obietnice, że Bóg wleje swojego ducha na wszelkie ciało, włączając w to i ciebie, i mnie. Już nie ma jakichś specjalnych osób wybranych, na które Pan będzie wylewał swego ducha. Drodzy bracia i siostry, musicie tak szukać Boga, aby Bóg wylał na was swojego Ducha Świętego. Nigdy nie będziecie w stanie efektywnie służyć Bogu tylko z wiedzą. I nie ma znaczenia, jak bardzo znacie Biblię. Możecie nawet studiować Biblię 100 lat i nic wam to nie pomoże. Natomiast kiedy Duch Święty będzie na was wylany, będziecie mogli prorokować. Z takim podłożem przyglądamy się temu tematowi. I to nie jest jakaś tam tylko teoria. Nic, co widzimy w Biblii, nie jest spisane po to, by było tylko teorią. To wszystko jest natomiast bardzo praktyczne. I wszystko, co do was tutaj mówię, przeznaczone jest nie tylko do jakiejś wybranej grupy pastorów, kaznodziei czy poszczących, ale do każdego dziecka Bożego, które jest w Nowym Przymierzu, pod Nowym Przymierzem. Czym było tych 7 posług, takich cech proroka, o których wczoraj wspomniałem? Pierwszą z nich to było, że jest widzący. Widzący dalej. Widzimy to w 1 Samuela 9:18. Prorok ma możliwość widzieć dalej, ponieważ Bóg daje mu taką wnikliwość, roztropność. To jest to, czego potrzebujemy dzisiaj bardzo, aby móc zobaczyć, co się stanie, kiedy pójdziemy w tym czy w tym kierunku, jakie niebezpieczeństwa na nas czekają. I prorok właśnie potrzebuje ostrzegać Kościół o tych rzeczach. Drugie słowo, jakie widzieliśmy, to taki mistyk lub też człowiek wizji. To ten, który chwali Pana, chodzi blisko Boga, widzi Jego chwałę. I z tego powodu, że jest blisko Boga, jego zmysły są bardzo takie wyostrzone i wtedy może otrzymać od Pana objawienie odnośnie przyszłości. Wtedy też będzie mógł pokierować lud Boży we właściwą stronę. Tak więc te dwa pierwsze słowa odnoszą się relacji człowieka do Boga. Trzecim takim słowem jest niosący ciężar. Prorok jest taką osobą, która nosi ciężar, który Bóg mu włożył do serca. Trzyma się on tego wtedy wiernie do końca swojego życia, tak, iż nikt tego nie może w nim zmienić. I kiedy nas Bóg powołuje, daje nam też takie szczególne ciężary. Czwartym takim słowem jest herald ogłaszający. Piątym słowem jest rzecznik lub też usta Pana. To odnosi się do wypowiadania Bożego Słowa. Kolejnym jest taki strażnik, który stoi na murach, wygląda na wrogów. I ostatnim jest pasterz. Wszystkie te siedem cech, które charakteryzują tą posługę proroka, powinny nas również dotyczyć i nas charakteryzować w mniejszym lub większym stopniu, każda z nich. Nie tylko pastor może paść innych. Nawet piętnastoletni młody brat, który jest oddany całym sercem Panu, może paść drugiego, siedmiolatka. Tak więc wszystkie z tych posług, z tych cech możemy odnajdywać w sobie. Przejdziemy teraz do rozważania Starego Testamentu. I chciałbym wam pokazać, że pierwszymi prorokami, jacy są wspomniani w Biblii, to był Henoch i Noe. W Starym Testamencie nie ma wspomnienia o tym proroctwie Henocha, natomiast widzimy je w liście Judy, 14-15 werset, gdzie jest wspomniane o Henochu, który przepowiadał drugie przyjście Chrystusa, o Chrystusie, który przyjdzie sądzić grzeszników. Tak więc Henoch przepowiadał sąd nad bezbożnymi. Jest to niezwykle interesujące, że pierwsze proroctwo, jakie jest wspomniane w Biblii, dotyczy sądu nad bezbożnymi. 15 werset. Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. W proroctwie tym Henoch czterokrotnie wspomina bezbożnych ludzi. I generalnie mówiąc, jest to taka rzecz podkreślana przez wszystkich proroków, tak w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. Prorocy zawsze podkreślali kwestię grzechu i bezbożności. Proszę, pamiętajcie o tym. Drugim proroctwem było proroctwo Noego. Pamiętamy tą historię, kiedy przyszedł Cham, syn Noego, i obnażył, opowiadał o nagości ojca. I Noe prorokuje tutaj w Księdze Rodzaju 9, werset 25. Niech będzie przeklęty Kanaan, który był synem Chama. Sługą sług braci swoich będzie. Potem rzekł, błogosławiony niech będzie Pan Bóg Sema, a Kanaan niech będzie sługą jego. I to proroctwo zostało zrealizowane, wypełniło się, co udowadnia, że Noe również był prorokiem. I tutaj znowu zwróćmy uwagę, że to proroctwo dotyczyło sądu nad grzechem braku szacunku do swojego ojca. I jest to niezwykle interesujące, kiedy widzimy, że te pierwsze proroctwa w Starym Testamencie zaczynają się od ostrzeżeń ludzi, by nie udawać głupiego przed Bogiem, ale że Bóg okrutnie rozprawi się i osądzi za grzechy. Inną ciekawą rzeczą, jaką zauważamy odnośnie Henocha i Noego, nie wiem, czy też to zwróciliście uwagę, jest to, że ci dwaj chodzili z Bogiem. W Księdze Rodzaju 5:24 widzimy, że Henoch chodził z Bogiem. Następnie w Rodzaju 6, werset 9, widzimy, że Noe chodził z Bogiem. Dwóch ludzi w Biblii, którzy jako pierwsi prorokowali, widzimy tutaj, że byli ludźmi, którzy chodzili z Bogiem. Jest to również bardzo znaczące, że właśnie proroctwo pochodzi od ludzi, którzy chodzą z Bogiem. Tak właśnie Bóg zamierzył w Starym Testamencie, by było, i chce, żeby tak dalej było to kontynuowane. Ale niestety tak się nie stało. Ale kiedy chcemy się zwrócić do początku, do oryginału, to pamiętajmy, że to nie zaczynało się od przewidywania przyszłości. Nie, to zaczynało się od chodzenia z Bogiem. Proroctwo jest darem Ducha Świętego. Porównam to tutaj do naczynia, do takiej pięknej szklanki. Życie, jakie posiada prorok, które wynika z tego, że chodzi z Bogiem, jest w środku szklanki. Tak więc osoba może mieć cudowny dar prorokowania, to jest tak jak ta piękna szklanka, ale jeśli nie ma życia w sobie, to jest ta szklanka pusta, jak bez wody. Prorokowanie takie nie zaspokaja tych, którzy są spragnieni, którzy mają potrzebę, mimo że szklanka jest piękna. Inna osoba natomiast może nie mieć takiego daru prorokowania, ale ona ma w sobie tą wodę, ona ma w sobie to życie. I taka osoba może ubłogosławić znacznie bardziej tym wewnętrznym darem prorokowania niż inne osoby obdarowane zewnętrznym darem, ale które nie chodzą z Bogiem. Dlatego też te dwie rzeczy zawsze muszą być takie zbalansowane, zrównoważone. Dlatego mamy takie przykłady właśnie na początku Biblii, że osoby, które prorokują, chodzą z Bogiem. Jeśli chcecie to robić na Boży sposób, to jest właśnie właściwy sposób. I to jest ta pierwsza rzecz, na którą powinniśmy patrzeć, kiedy widzimy kogoś, kto nazywa się prorokiem. Patrzymy wtedy, szukamy tego odczucia, czy ta osoba chodzi z Bogiem. Czy wyczuwam, że ta osoba chodzi z Jezusem Chrystusem. A jak to poznajemy? Im dłużej chodzimy z Jezusem, tym bardziej jesteśmy do Niego podobni. I to jest to, na co powinniśmy spoglądać. To powiedziawszy, zajrzyjmy teraz do Starego Testamentu, do Księgi Rodzaju, 20 rozdział, gdzie mamy pierwszy raz wspomniane słowo prorok. Widzimy tu, jak sam Bóg mówi o Abrahamie, że Abraham jest prorokiem. I znowuż, co tutaj widzimy? Abraham był człowiekiem wiary. On nie przewidywał przyszłości, a jednak był nazwany prorokiem. Widzimy tutaj, że prorok niekoniecznie musi przewidywać przyszłość, ale może być rzecznikiem dla Boga, wypowiadającym Boże Słowo, że prorok niekoniecznie przepowiada przyszłość. Przejdźmy teraz do drugiej Mojżeszowej, 7 rozdział, werset 1. To drugie miejsce, gdzie słowo prorok zostało użyte. I tutaj możemy zobaczyć, co słowo prorok tak naprawdę oznacza. Bo pamiętajmy, że kiedy chodzi o prorokowanie, to dotyczy nas, według drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich 17-18. Co oznacza prorokować lub być prorokiem? I co tutaj widzimy? Druga Mojżeszowa, 7 rozdział, 1 werset. I rzekł Pan do Mojżesza, jakby Bogiem dla Faraona, a brat twój Aaron będzie twoim prorokiem. I w drugim następuje definicja. Ty będziesz mówił do niego wszystko, co ci rozkaże, a Aaron, brat twój, będzie mówił do Faraona. Czyli innymi słowy, prorokowanie to jest mówienie za kogoś, dla kogoś innego. Mojżesz zwrócił się do Boga w rozdziale 4, mówiąc, że Boże, ja nie mam takich zdolności, nie mogę przemawiać dla Ciebie. Więc Bóg odpowiedział, w porządku, to Aaron będzie dla Ciebie prorokiem. On będzie mówił to, co Ty mu powiesz. Tak więc kim jest prorok? To niekoniecznie jest ten, kto przewiduje przyszłość. Jest to błędne zrozumienie, jakie ma wielu ludzi, że jedyną osobą, która jest prorokiem, to jest ta, która przewiduje przyszłość. Jednak prorok to osoba, która mówi w imieniu kogoś, innej osoby. I zobaczymy tego więcej, kiedy przejdziemy do Nowego Testamentu. Jest tam bardzo mało na temat przewidywania przyszłości. Natomiast 99% odniesień do proroctwa jest o wypowiadaniu Bożego Słowa. Jest o przekazywaniu, co Bóg mówi, nie o przewidywaniu przyszłości. Wiele ze starotestamentowych proroctw przepowiadało przyszłość, na przykład o przyjściu Jezusa Chrystusa oraz sądu nad narodami. Jednak nie wszystkie. W rzeczy samej największy prorok, a wiecie, kto nim był? Był nim Jan Chrzciciel, bo Pan Jezus powiedział o nim, że nie ma większego nad Jana, kto by się zrodził z niewiasty. I tenże Jan Chrzciciel nie przepowiedział ani razu przyszłości. Jednak on wypowiadał tylko Słowo Boże. Mówił dla Boga. I cóż takiego było przekazem, wiadomością tego proroka? Tym przekazem było upamiętanie. Czy widzimy zatem, że zaczyna się od proroka Henocha, który ogłasza, prorokuje o sądzie i o upamiętaniu i kończy się na proroku, który prorokuje o sądzie i o upamiętaniu? I tak ciężarem wszystkich proroków w całym piśmie była świętość, uświęcanie, nie powodzenie i dobrobyt. Dobrobyt był obiecany Izraelowi w Starym Testamencie, a nie chrześcijanom w Nowym Testamencie. Jednak dobrobyt i błogosławieństwo w Starym Testamencie było ściśle związane z upamiętaniem się Izraela, ze zwróceniem się do Boga. Natomiast fałszywi prorocy w Starym Testamencie obiecali Izraelowi pokój i dobrobyt bez świętości, bez uświęcenia. To też jest dla nas jednym ze sposobów, by rozpoznać fałszywych proroków od prawdziwych proroków. Prawdziwy prorok podkreśla świętość, odwrócenie się od grzechu, Boży sąd. Natomiast fałszywy prorok podkreśla dobrobyt. Nie ma dla niego znaczenia, jak żyjesz. Mówi taki, że Bóg chce cię błogosławić materialnie. I kiedy ujrzymy, że tak było w Starym Testamencie, pozwoli to nas uchronić przed wieloma fałszywymi prorokami, którzy są w chrześcijaństwie. Zajrzyjmy teraz do 4 Księgi Mojżeszowej, rozdział 22. Chciałbym przeprowadzić was przez Stary Testament i pokazać wam dość istotne rzeczy związane z proroctwem. W rozdziale 20 czytamy o kolejnym proroku, na imię miał Bileam. I tak jak wczoraj wspomniałem, Bileam był prorokiem, który przepowiedział przyjście Chrystusa. Widzimy to w 22 i 24 rozdziale. 4 Mojżeszowa 24, 17. Widzę go, lecz nie teraz. Oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba. Powstanie berło z Izraela i roztrzaska skronie Moabu, ciemię wszystkich synów Seta. Jednym z pierwszych proroków, który przepowiadał przyjście Chrystusa, był prorok, który prorokował za pieniądze. Prorok, który prorokuje rzecz, która się potem spełnia, niekoniecznie jest osobą, która ma uznanie w oczach Boga, którą Bóg akceptuje. Izajasz przepowiadał przyjście Chrystusa. Bileam przepowiadał przyjście Chrystusa. Mówiąc skrótowo, Izajasz poszedł do nieba, a Bileam do piekła. Jeśli potrzebowalibyście porady w życiu, to do którego z nich byście poszli? Do Izajasza czy do Bileama? Dzisiaj na świecie mamy takich Izajaszów i Bileamów. Nie podążajcie za kimś tylko dlatego, że jego słowa się spełniają. Wszystko, co Bileam mówił do Izraela, było prawdą. Jednak co o nim czytamy w 22 rozdziale, 7 werset? Widzimy tu starszych moabskich i midiańskich wysłanych przez Balaaka do Bileama z zapłatą za wróżbę. Wróżba to takie drugie słowo na określenie czarów. Wielu fałszywych proroków w Starym Testamencie, jakich widzimy, było zaangażowanych w czary. Oni nie wiedzieli, jaki duch w nich działa. Wiecie, nie tylko Duch Święty wie o waszym minionym życiu. Diabeł również zna każdy szczegół waszego życia. On ma wystarczającą ilość demonów, które krążą po ziemi, by znać szczegóły z życia każdego człowieka. Ktoś, kto był ogarnięty przez demony, również mógł powiedzieć wam coś o waszym minionym życiu, nie wiedząc nic oczywiście o tobie. No i wtedy mógłbyś powiedzieć, no ten człowiek to jest prorok. On wcale nie musi być prorokiem, on może być po prostu ogarnięty przez demony. Sam nawet kilka lat temu czytałem w jakiejś gazecie, że była w Indiach pewna dziewczynka, która kiedy się urodziła i już zaczęła mówić, to opowiadała o jakiejś swojej przeszłości jako starszej osobie. I opowiadała o jakiejś osobie, która mieszkała w całkowicie innej części Indii i umarła w ten sam dzień, kiedy ona się urodziła. Ta dziewczynka była hinduską, więc oczywiście zgromadzili się ludzie dookoła i zaczęli mówić, że no ta dziewczynka jest dowodem na reinkarnację. Twierdzą oni, że dusza, kiedy umiera, to powraca z powrotem na ten świat. Ta dziewczynka znała każdy szczegół życia 80-kilkuletniej osoby, która mieszkała całkowicie w innej części kraju. I osoba, która nic nie wie na temat Boga lub też demonów, mogłaby być całkowicie pod wrażeniem takiej osoby. I pozornie, kiedy ktoś o tym czyta, to może tak brzmieć jako dowód na reinkarnację. Jednak kiedy tylko to przeczytałem, od razu miałem świadomość, że to jest demon. Zwyczajnie demon wszedł w tą dziewczynkę i przekazywał wszystko, co wiedział. Jestem zatem pod wrażeniem chrześcijan, którzy dają się w taki sposób właśnie ogłupić innym ludziom, którzy przychodzą, mówią jakieś szczegóły z ich życia i są pod wrażeniem, odpowiadając, skąd on takie rzeczy wie. Nie myślmy wcale, że takie rzeczy są zawsze z Boga. To takie moje ostrzeżenie. I chcę tutaj zwrócić taką waszą uwagę, że kiedy król posłał do Bileama, wiedział, że żeby nakłonić go do prorokowania, musi mu dać jakieś pieniądze. Zauważmy też, jak przy pierwszych fałszywych prorokach w Biblii zaczynają towarzyszyć pieniądze. Dlatego właśnie wczoraj wam też wspomniałem, że poprzez podejście danej osoby do kwestii pieniędzy rozpoznamy, czy to jest prawdziwy, czy fałszywy prorok. Jest to jeden z takich fundamentalnych punktów. Dlatego też w Nowym Testamencie apostołowie ostrzegali, że jeśli dany człowiek jest zainteresowany pieniędzmi, nigdy nie może być tym prawdziwym prorokiem. Zawsze przestrzegałem tej zasady przez całe moje życie i nigdy się nie zawiodłem. Jest to absolutną prawdą, gdyż Jezus powiedział w Łukasza 16:13, że nikt nie może dwom panom służyć, Bogu i pieniądzom. Prawdziwy prorok służy Bogu, fałszywy natomiast jest zainteresowany pieniędzmi. Czyż nie widzieliśmy wielu pastorów i proroków, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, cytują Biblię, a jednak są zainteresowani w głównej mierze pieniędzmi? Jestem wciąż pod wrażeniem, że ludzie, którzy czytają Biblię, mogą tak dać się ogłupić takim ludziom. Pamiętajmy o Bileamie, który prorokował wszystko właściwie i przepowiadał nawet Chrystusa, ale żądał on zapłaty za swoje usługi. I król również o tym bardzo dobrze wiedział. I kiedy Bileam nie przyszedł za pierwszym razem, król pomyślał, okej, to dam mu większą zapłatę. Wtedy może przyjdzie. I w ten właśnie sposób wielu ludzi i wiele organizacji wyciąga pieniądze. Gdzie to się zaczęło? Bileam właśnie jest takim pierwszym przykładem tego w Starym Testamencie. On też był fałszywym prorokiem. To nie jest chrześcijaństwo. Jezus nie oferował zapłaty Piotrowi, Janowi, Jakubowi. Żadnemu uczniowi nie oferował zapłaty po to, by szedł za nim i mu służył. Jest ogromne zwiedzenie w chrześcijaństwie, ale tą jedną rzecz pamiętajmy zawsze, że jeśli ten człowiek żąda pieniędzy za swą usługę, to jest fałszywy prorok. I jak tylko bym zwrócił na to uwagę, to od razu skreśliłbym go jako fałszywego proroka. Kolejny taki przykład w Starym Testamencie widzimy w Księdze Sędziów, 17 rozdział, gdzie pewien człowiek chciał mieć kapłana i zaoferował mu pieniądze, zapłatę i ubrania. To taki przykład w Starym Testamencie. W Nowym natomiast Piotr wspomina jeszcze Bileama. W 2 Piotra 2:16 czytamy o nierozumnym, szalonym postępku proroka. I co było tym szaleństwem Bileama, tego człowieka, który prorokował o przyjściu Chrystusa? Tym szaleństwem było to, że zabiegał o pieniądze. Również w liście Judy widzimy o błędzie Bileama. Następnie w Objawienia 2:14 widzimy o doktrynach Bileama. Widzimy tutaj, że Bileam został użyty jako takie ostrzeżenie dla nowotestamentowych wierzących, którzy szukają prorokowania. Tak, możesz prorokować, jeśli tylko Duch Święty przychodzi na ciebie. Jednak pamiętaj o Bileamie i nie stań się duchowo szalony, tak samo jak Bileam był. Teraz przejdźmy do 5 Mojżeszowej, 13 rozdział, werset 2. Jeśli by powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny i zapowiedziałby ci znak albo cud i potem nastąpiłby ten znak albo cud. I teraz widzimy, że wielu chrześcijan, jak tylko by to się zrealizowało, te znaki lub cuda, natychmiast by to podchwyciło i uwierzyło, tylko pod warunkiem, że ta osoba mieni się chrześcijaninem. I nie jest tu powiedziane o jakiejś nieznanej religii innej. Jest tu napisane, że powstanie pośród ciebie. To znaczy, że był tam człowiek, który był Izraelitą, który akceptował prawo mojżeszowe. Chwalił on też prawdziwego Boga i mówił o znakach i cudach. Tak i teraz, gdyby jakiś niechrześcijanin takie rzeczy czynił, to chrześcijanie od razu go odrzucą. Ale co, gdyby to chrześcijanin przyszedł i czynił znaki i cuda w imieniu Jezusa lub prorokował w imieniu Jezusa? I tutaj ten przykład z piątej Mojżeszowej właśnie do tego się odnosi. Czytamy dalej w trzecim. I potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i służmy im. To nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny. Tak jak już wam powiedziałem, jest tylko dwóch bogów. Bóg i pieniądze, mamona. Kiedy pośród was powstaje jakiś prorok i ma jakieś sny lub jakieś znaki dokonuje oraz wszystko to się wypełnia, jednakże odkrywasz, że jest on zainteresowany pieniędzmi lub mówi tobie, jak, w jaki sposób pozyskać więcej pieniędzy, jak możesz pozyskać lepszy dom, lepszy samochód, to jest głoszenie innego Boga, innych bogów, to nie po to przyszedł Jezus Chrystus. Jezus Chrystus przyszedł, by nas poprowadzić do chwalenia jedynego prawdziwego Boga, uwielbienia Go, naszego Ojca w niebie. Ale kiedy taki prowadzi cię do innego Boga, a pamiętajmy na słowa Jezusa, który powiedział, że jest tylko dwóch panów w świecie, w Łukasza 16:13, Bóg i pieniądze. Nikt was nie będzie oczywiście zachęcał, byście służyli diabłu. Jezus nie powiedział, że jest dwóch panów. Bóg i szatan. Tego właśnie rodzaju błąd popełniamy i dlatego często dajemy się zwieść. W objawienia 17 i 18 nie czytamy tam, że Babilon służy szatanowi, natomiast czytamy tam, że służy ekonomiczno-religijnemu systemowi. W 18 rozdziale objawienia mamy opis ekonomicznego systemu, a w 17 widzimy opis religijnego systemu. Widzimy tu więc połączenie dwóch systemów, chrześcijańskiego i pieniądza, który wytwarza Babilon. Dlatego to Babilon jest określany mianem wielkiego, natomiast Jeruzalem jest określany jako święte. Prawdziwy Kościół jest święty. Nie jest bogaty, jest święty. To jest taka pierwszorzędna cecha prawdziwego chrześcijaństwa. Tak więc widzimy czasami tak zwanych proroków, którzy prowadzą nas, byśmy byli zainteresowani tymi materialnymi rzeczami, jak zdobyć to lub tamto. Ponieważ diabeł wie, że większość ludzi na świecie kocha pieniądze, dopóki Jezus ich nie uwolni od tego. Nie powinniście słuchać słów takiego proroka. Ilu z chrześcijan jest posłusznych temu? Dlaczego zatem Bóg dopuszcza, by pośród Jego ludzi powstawali tacy prorocy? I teraz posłuchajcie, jest to całkiem podobne do tego pytania, dlaczego Bóg postawił drzewo życia i drzewo poznania dobrego i złego w ogrodzie Eden przed Adamem? Odpowiedź jest taka, by sprawdzić Adama, poddać go próbie. Nawet sam Jezus musiał być poddany próbie na pustyni, więc o ileż bardziej ty i ja. Bóg nas sprawdza na różne sposoby, ale jednym z tych sposobów jest właśnie tak teraz, jak i w Starym Testamencie, że Bóg dopuszcza, by byli pośród nas fałszywi prorocy. Czyni tak, aby sprawdzić, czy jesteśmy tak naprawdę zainteresowani nim samym, czy też pieniędzmi. Widzimy dalej w tej piątej Mojżeszowej, w czwartym wersecie, że Bóg wystawia was na próbę. Piąta Mojżeszowa 13:4. Gdyż to Pan wasz Bóg wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej. Czy też może jest jakiś zakamarek lub cząstka, która jednak miłuje pieniądze. I powiadam wam, że nikt w całym życiu tego nie odkryje u was bardziej niż właśnie fałszywy prorok. Przychodzi taki prorok do ciebie, prorokuje o jakimś materialnym zysku i natychmiast Bóg zna stan twojego serca. Co się w nim wtedy dzieje? Słyszeliśmy, że chrześcijaństwo to jest taka ponadnaturalna religia. I owszem, wierzę w to. Powinniśmy również doświadczać takich ponadnaturalnych odpowiedzi na nasze modlitwy, szczególnie kiedy napełniamy się Duchem Świętym, bo wtedy to właśnie wchodzimy w taką rzeczywistość Bożą, ponadnaturalną. Jednakże nie wszystko, co jest ponadnaturalne, pochodzi od Boga. Pamiętajmy o tym. Mamy tutaj takie przykłady, kiedy cuda były używane przez Boga, by również testować Jego ludzi. Jego słudzy mogą czynić cuda, ale również synowie niegodziwości mogą czynić cuda. Teraz przejdźmy do 5 Mojżeszowej 18, 20, 22. Widzimy tutaj w tych wersetach prawdziwego proroka, który naprawdę może przemawiać w imieniu Pana. Jednakże kiedy by mówił słowa, których Bóg nie chce, żeby on mówił, to jest to tak poważny grzech, że powinien on ponieść śmierć. Nie można być w tej kwestii tak lekkim i niepoważnym i mówić, cóż, zgaduję, że tak mówi Pan, przypuszczam. Jest dzisiaj tak wielu ludzi, którzy próbują uczyć się prorokować. Powstają ludzie, którzy chcą innych uczyć, jak prorokować. Słyszałem nawet ostatnio o takim spotkaniu, że ludzie usiedli, zgromadzili się w kółko i mieli powiedziane, że cokolwiek wam przyjdzie do głowy, to mówcie. I to zostało nazwane proroctwem. Wyobraźcie sobie, że gdybyście byli w Starym Testamencie, to by was zabito. Niektórzy powinni się cieszyć, że nie są teraz w tamtych czasach. I wyobraźmy sobie teraz takiego proroka, który powstaje i zgaduje, że mówiąc, że tak mówi Pan i mówi wszystko, co mu przychodzi tylko do umysłu. Przecież w tamtych czasach on zostałby zabity. Problemem dzisiaj jest to, że ludzie nie boją się w ogóle Boga. Ja nie dowierzam takiemu powiedzeniu, tak mówi Pan, dopóki nie jest to słowo z Biblii. Ja mogę powiedzieć, oto słowo Pana, uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony. Oczywiście. Kiedy cytujemy Biblię, możemy być całkiem spokojni. Natomiast kiedy przypuszczamy tylko, że wielki Bóg mówi to czy tamto, drogi bracie lub siostro, uważaj. Powinniśmy mieć jeszcze większą bojaźń w Nowym Testamencie, jako nowotestamentowi wierzący, z tego powodu, że mamy dużo większe objawienie dzisiaj niż tamci ludzie, którzy byli w czasach starotestamentowych. To właśnie powinno nam kłaść taką wielką bojaźń do serc przed tym, by coś zgadywać lub przypuszczać. W Nowym Testamencie Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 7 rozdział, jak i w kilku innych miejscach mówi: odnośnie tych spraw nie mam przykazania pańskiego, jednak mam swoje zdanie, mam swoją opinię na ten temat. Tak i na koniec 7 wyraża, że a i ja myślę, że mam Ducha Świętego. I takiemu człowiekowi w każdej chwili byłbym gotów zaufać, niż tym wszystkim, którzy kręcą się dookoła i mówią, tak mówi Pan, oszustom. Uważajcie, nie dajcie się zwieść. Kolejna rzecz, jaką czytamy w 21. A jeśli powiesz w swoim sercu, po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział? To jest bardzo realne pytanie dzisiaj. Jak mamy poznać, czy ten człowiek jest prawdziwym mężem Bożym, czy nie? Odpowiedź mamy w 22. Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział. Lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok, więc nie bój się go. I teraz, co to oznacza w praktyczny sposób? Jeśli przypuśćmy, że powiem, jutro będzie padało, to nie czyni mnie jeszcze prorokiem. Mam nadzieję, że to wiecie. Lub też, jeśli powiem, że jutro będzie słoneczna pogoda, to też nie czyni mnie prorokiem. Jest oczywiście wysoce prawdopodobne, że jutro będzie słońce, lub też, że będzie słońce pojutrze. Wiecie, nie powinniśmy być zwiedzeni przez takich ludzi, którzy mówią takie generalne, ogólne rzeczy. Ale znaczenie tu jest takie, że jeśli człowiek powie 100 rzeczy w imieniu Pana i zaledwie jedna z tych rzeczy się nie spełni, to on jest fałszywym prorokiem. Rozumiecie to? Jeśli jedna ze 100 rzeczy nie zrealizuje się, to ta osoba jest fałszywym prorokiem. A dlaczego tak mówię? Bo każdy prorok w Starym Testamencie, który tyle przepowiadał, między innymi na temat Jezusa, każda z tych rzeczy realizowała się co do najmniejszego szczegółu. Nie ma tam ani jednej rzeczy, która by się nie zrealizowała, nie wypełniła. Jest taki werset w Biblii, który mówi, że najmniejsza rzecz, jaką Bóg obiecuje, będzie spełniona. Mojżesz był prawdziwym prorokiem, Izajasz był prawdziwym prorokiem. Każda jota u Izajasza i tytuł wymieniony Jezusa był wypełniony. To jest taka cecha prawdziwego proroka. Jestem pod wrażeniem tak wielu chrześcijan, którzy bądź to nie studiują Biblii lub też nie mają szacunku do Biblii, a którzy łykają, połykają, przyjmują wszystko, co inni ludzie mówią oraz uznają ich za proroków wciąż, mimo iż ich słowa się nie wypełniają. Uważajcie za tym, co mówicie. Nie możemy sobie pozwolić na najmniejszy błąd, jeśli chodzi o prorokowanie. To nie jest taka sama sprawa jak z uzdrawianiem. Kiedy modlisz się o uzdrowienie z 100 osób i jedna tylko z nich będzie uzdrowiona. I czasami widzimy takie posługi uzdrowicieli i wynik tych uzdrowień sięga czasami 1%. 1% jest uzdrowiony z tych ludzi i to jest w porządku. Natomiast żadna z tych 99% ludzi nie doznaje żadnej szkody z tego powodu. W sensie takim, że nie stają się bardziej chorzy, kiedy się o nich modlisz. W porządku, powiedzmy, że ktoś modli się o 100 osób, jedna osoba została uzdrowiona. Chwała Bogu za tą jedną osobę. Jednak pomyślmy o kwestii proroctwa. Chodzi taki prorok wokoło i prorokuje do 100 ludzi. Tak powiedział Pan, musisz wyjść za mąż za tą lub za tą osobę. Lub też tak powiedział Pan, musisz zostawić swoją pracę i podążać tam. Lub też tak powiedział Pan, musisz zrobić to lub owo. I powiedzmy, że w 99% to wszystko jest złe, nietrafione. Czy możemy sobie wyobrazić to zamieszanie, chaos i zniszczenie, jakie przynosi 99% tych ludzi? To już nie jest taka sama kategoria jak uzdrowienie. W prorokowaniu wynik musi sięgać 100%. Jest to bardzo ważne. Dlatego na początek zawsze mówię, trzymaj się Słowa Bożego, przylgnij do Słowa. Jestem pod wrażeniem tak wielu ludzi, którzy chcą prorokować, a nie czytają w ogóle Biblii. Jakże możesz prorokować, jeśli nie znasz Słowa Bożego? Tutaj w Biblii mamy definitywnie Słowo Boże. Zajrzyjmy zatem do 1 Samuela, 3 rozdziału. Tak przy okazji, Samuel był małym chłopcem, kiedy był prorokiem. Widzimy tam, że prorokiem mógł być król, prorokiem mógł być rolnik. I czytamy tutaj w 3 rozdziale, 1 werset, że słowo Pana było rzadkością, a wizje nieczęste. Oznacza to, że nie było nikogo, kto by chodził z Bogiem, byłby zainteresowany Bożymi sprawami. W Księdze Sędziów widzimy, że nie było wtedy króla i każdy chodził swoimi ścieżkami i czynił to, co było właściwe w jego własnych oczach. Ale pośród całej tej sytuacji widzimy małego chłopca, który miał taki głód Boga i Pan do niego przemówił. Widzimy tu, jak mówi, mów Panie do mnie, sługa Twój słucha. 1 Samuela 3,9. To jest nastawienie prawdziwego proroka. Żyje przed Bożym obliczem każdego dnia i słucha. O Jezusie jest napisane w Izajasza 50 rozdział 4 werset. Każdego poranka Bóg budzi ucho me, abym słuchał. Każdego dnia, każdego poranka. Taki musi być właśnie prawdziwy prorok. I dlatego, że słucha, może mieć słowo dla tych, którzy go potrzebują w danym dniu. Wiecie, jest to ogromny przywilej, by móc spracowanemu odpowiedzieć właściwym słowem. Być może jutro spotkacie kogoś spracowanego na swojej drodze. Być może nigdy w życiu nie będziecie stali tutaj za pulpitem, by móc przemawiać. Ale ty, kiedy masz taki zwyczaj nasłuchiwania Pana, Możesz być taką właśnie osobą, która w pewnym momencie będzie komuś prorokować. I nie musisz być koniecznie prorokiem lub prorokinią, ale możesz prorokować komuś. Ale co to oznacza dla ciebie? Możesz być tak jak Aaron dla Mojżesza. Po prostu możesz przekazywać słowo, jakie Bóg tobie przekazał. I to może być dokładnie takie słowo, jakiego potrzebuje ta osoba. I to słowo podniesie ją na duchu. I myślę, że wszyscy powinniśmy mieć taki zwyczaj słuchania Pana oraz napełniania się Duchem Świętym. A wtedy niemal każdego dnia do końca życia będziemy mogli coś komuś prorokować. Jest taki werset Samuela 3:19 i pamiętam, że ten werset stawiał mi takie ogromne wyzwanie w moich wczesnych latach, kiedy miałem 20 kilka lat. Wtedy to właśnie zaczynałem głosić słowo i kiedy zobaczyłem to w tym 3:19, że Samuel rósł, a Pan był z nim, to zobaczyłem właśnie taką rzecz, że to jest taki znak prawdziwego proroka, że kiedy go słuchamy, to Pan jest z nami. I widzimy, że Pan nie pozwolił, aby żadne słowo Samuela upadło na ziemię. I oznacza to, że jeśli Samuel powiedział jakieś zdanie, gdzie było 25 słów, to całe 25 słów trafiało do głębi serca tego, który słuchał. Bracia i siostry, to jest właśnie taki sposób, w jaki powinniśmy przemawiać. W waszych rozmowach zawsze bądźcie łaskawi, jak mówi Kolosan 4:6. Słowo wasze niech będzie zawsze łaskawe, przyprawione solą, abyście wiedzieli, jak trzeba odpowiadać każdemu z osobna. Wierzę również, że w taki właśnie sposób powinniśmy głosić tutaj z kazalnicy, aby żadne słowo nie było zmarnowane, żeby każde słowo trafiało prosto do serca. Czy to kiedy przemawiacie 5 minut czy 50, wszystko musi trafić tam do serca. Powinniśmy się właśnie starać o takiego rodzaju przemawianie, czy to za pulpitu, czy to w naszych rozmowach. Ponieważ w erze Nowego Testamentu Boży synowie i córki są powołane do tego, by prorokować. Uczyńcie sobie z tego taki cel. Przejdźmy teraz do pierwszej księgi Samuela, rozdział 9. Czytamy tutaj o Saulu, który poszukiwał oślic swojego ojca i nie mógł ich znaleźć. Wtedy to jego sługa powiedział, jest pewien człowiek w mieście, tutaj miał na myśli Samuela, chodźmy do niego, może on nam powie, gdzie te oślice się znajdują. Na co odpowiada słudze w wersecie 7. Jakże możemy iść do tego męża Bożego, jeśli nie mamy żadnego podarku dla niego? Widzimy tutaj, jaką koncepcję ludzie mieli, że jeśli idę do proroka, muszę mu dać jakieś pieniądze. Jeśli pastor lub ksiądz przychodzi do mnie do domu, muszę mieć jakąś kopertę przygotowaną i coś mu tam dać. To jest wszystko właśnie doktryna Bileama. Nie dajcie się takiemu czemuś zwieść. W każdym razie jest napisane, że coś tam znaleźli i powiedzieli, dobrze, to idziemy do niego. I zauważmy, co się wtedy stało. Kiedy tak dalej czytamy, nie widzimy nigdzie, aby Samuel przyjął ten podarek od Saula, ale co się dzieje? Kiedy Saul przybył do Samuela, Samuel namaścił go. I co wtedy zrobił? To on jemu dał podarek. W 23 wersecie czytamy, i rzekł Samuel do kucharza, podaj tę część, którą ci dałem, a o której ci powiedziałem, abyś ją odłożył na bok. I powiedział Samuel do Saula, oto tutaj, co odłożyłem dla ciebie, to ja mam podarek dla ciebie. Tacy właśnie byli starotestamentowi prorocy. To oni dawali podarki ludziom, którzy do nich przychodzili, którym usługiwali. Czytamy też o Elizeuszu, kiedy Naaman przyszedł do niego i chciał mu dać podarek, a Elizeusz powiedział, nie, dziękuję, nie chcę żadnego podarku od ciebie. Podejście do pieniędzy i do podarków rozróżniało właśnie tych proroków w Starym Testamencie. Jest to bardzo ważna zasada, którą powinniśmy cały czas pamiętać. Kolejnym przykładem, jaki chciałbym wam pokazać, jest muzyczna posługa w proroctwie. W II Królewskiej, rozdział 3, kiedy Elizeusz został wezwany przez króla, aby wypowiedział się odnośnie trudnej sytuacji związanej z wrogiem. W wersecie 15 widzimy, jak prosił, by mu sprowadzili lutnistę. I wtedy ręka Pana spoczęła na nim. Widzimy zatem tutaj ogromną moc takiej duchowej muzyki, bo jest też muzyka światowa, która również wchodzi do kościoła. Ale jest też muzyka, która wynosi zgromadzenie do Boga, do obecności Pańskiej. Taki człowiek wtedy, który ma prorokować, otrzymuje słowo od Pana. Takie coś przydarzyło mi się wielokrotnie, nawet nie jestem w stanie tego zliczyć. Kiedy to duchowa muzyka podnosiła mnie, wynosiła mnie w duchu i otrzymywałem wtedy słowo dla ludu Bożego. Pokażę wam kolejny werset w pierwszej księdze Kronik, rozdział 25, gdzie pokazane jest, że nie tylko przez przemawianie jest służba prorocza. W pierwszym wersecie czytamy: Dawid i dowódcy wojska wyodrąbili synów Asafa, to ten, który właśnie pisał psalmy, Hemana i Jedutuna, ludzi natchnionych, by prorokowali, tutaj jest słowo takie w oryginale użyte, przez grę na lutniach, cytrach i cymbałach. Jakże więc niby mielibyśmy prorokować za pomocą instrumentów, gitar, cymbałków? Czyż nie jest to niesamowite? Ale tak właśnie było wtedy. Oni mieli wyśpiewywać proroctwa, które zachęcały lud Boży. Tak więc wiecie, to nie jest tylko mówienie o przyszłości. W 1 Samuela w rozdziale 10 jest taki piękny werset, który zwykłem cytować ludziom. Jest to słowo, które również wam może się przytrafić. Teraz w tym nowotestamentowym wieku, kiedy Duch Święty właśnie może na nas spocząć. W 1 Samuela 10:6 czytamy, że kiedy Samuel mówi do Saula, że Duch Pana spocznie na tobie i będziesz z innymi prorokował. Innymi słowy, dostaniesz dar prorokowania. Po drugie, będziesz przemieniony w innego człowieka. Całe twoje spojrzenie na życie zmieni się. Wtedy sprawy wieczne staną się dla ciebie bardziej ważne od tych doczesnych. To jest to właśnie, co chrzest w Duchu Świętym czyni. I po trzecie, w wersecie 7 czytamy: Bóg będzie z tobą. Kiedy Duch Święty przychodzi do mnie, to Jego celem jest zmiana mojej osoby. Jego celem jest, aby Boża obecność była ze mną. I wtedy dopiero mogę prorokować. Teraz zobaczmy na tym przykładzie Saula, co potem stało się w jego życiu. Ten sam Saul, który najpierw otrzymał tą moc od Pana, prorokował, był przemieniony w innego człowieka. Później, kiedy upadł, czytamy w rozdziale 19, werset 23-24. Widzimy tutaj Saula w bardzo upadłym stanie, złe duchy go nawiedzają, ale on wciąż jest w stanie prorokować. I czytamy, że owładnął nim Duch Boży, pokonał dużą drogę i wtedy on zrzucił z siebie szaty. Król Saul zrzucił z siebie szaty i leżał nagi cały dzień i całą noc. Czy wiecie, że to możliwe, aby człowiek wciąż posiadał dar, a nie miał łaski? Takim przykładem numer jeden dla nas jest osoba szatana. Wiecie, że kiedy on był jeszcze czystym i doskonałym aniołem, otrzymał on ponadnaturalne dary. Zanim jeszcze stał się szatanem, kiedy był czystym aniołem, otrzymał ponadnaturalne zdolności od Boga. Wtedy to również on miał namaszczenie i łaskę. Kiedy jednak odpadł od Boga, stracił on łaskę, stracił on namaszczenie, ale zachował te dary. Musicie rozdzielić kwestię namaszczenia i darów. Jezus miał namaszczenie i ponadnaturalne dary oraz łaskę. Szatan natomiast ma ponadnaturalne moce, ale nie ma łaski ani namaszczenia. I oto teraz widzimy Saula, który kiedyś miał łaskę, no może nie łaskę, ale chodził z Bogiem, a teraz rozbiera się i czyni takie głupie rzeczy. Kładzie się nagi i udowadnia tym wszystkim, że Bóg nie jest z nim. Tak więc starotestamentowi prorocy byli ludźmi, którzy żyli przed obliczem Bożym. Tak jak Eliasz powiedział, oto stoję przed Bogiem. Niektórzy z nich również mieli cudowne moce, tak jak Elizeusz, a niektórzy z nich nigdy w życiu nie uczynili najmniejszego cudu. Czytamy w Ewangelii Jana, 10 rozdział, werset 41, że Jan Chrzciciel, największy prorok, nie uczynił nawet najmniejszego cudu. Czy zatem możliwe jest, by prorok nie uczynił żadnego cudu? Otóż największy z proroków, większy od Mojżesza, większy od Eliasza, nigdy nie uczynił żadnego cudu. Jedyna rzecz, jaką robił, to głosił, upamiętanie. Sam Jezus miał takie rozeznanie i wiedział, że większy jest ten, który głosi upamiętanie, niż ten, który czyni cuda. Pytanie tylko, czy ty i ja mamy też takie rozeznanie? To dlatego Jezus nazwał największym prorokiem tego, który nie uczynił ani jednego cudu. Ale jest jeszcze jedna rzecz charakteryzująca prawdziwych proroków. Wszyscy oni prowadzili prosty styl życia. Czy to był Eliasz, Elizeusz, czy Jan Chrzciciel? Każdy, nawet Jezus sam we własnej osobie, nawet Paweł, czy też Piotr. Taką wspólną cechą właśnie wszystkich tych proroków staro- i nowotestamentowych było bardzo proste życie. Odnośnie jedzenia, odnośnie ubrań. Oni wiedzieli, co to znaczy pościć. I to nie znaczy, że nie umieli docenić dobrego posiłku. Natomiast nie byli sługami jedzenia. Nie byli też niewolnikami jakiegoś szczególnego rodzaju ubrania. Nie byli sługami czy niewolnikami komfortu. Wiedli zdyscyplinowane życie. I to jest właśnie sposób dla każdego z nas, jeśli chcemy być efektywni w Bożej posłudze. Tak więc to jest taka kolejna rzecz, którą musimy mieć w pamięci. Chcę wam pokazać też pewien werset w Jeremiasza, który jest również zrozumiały w Nowym Przymierzu. W Jeremiasza 1:5 widzimy, kiedy mówi do niego: zanim się jeszcze urodziłeś, już przeznaczyłem cię na proroka. Czy wy wszyscy tutaj wiecie, że zanim jeszcze się urodziliście, Bóg już wiedział, że wiele lat później przyjmiecie Chrystusa? Jak również i to, co się stanie, kiedy całkowicie Mu się oddasz, będziesz Mu uległy, jak i to, kiedy będziesz połowiczny, jak wielu innych chrześcijan. Jeśli Bóg widział, że pokochasz Go całym sercem, przylgniesz do Jego słowa i oddasz Mu się cały, to znaczy, że Bóg ma dla ciebie plan. W przypadku Jeremiasza było to uczynienie go prorokiem. W przypadku Pawła było to uczynienie go apostołem. Jest to taka dla nas ogromna zachęta, kiedy widzimy, że Bóg zdecydował wcześniej już o tym darze, nie wtedy, kiedy dopiero podrośniemy. Zanim jeszcze pojawiłem się w łonie matki, Bóg już miał plan dla mnie. W Efezjan jest wspomniane, że jeszcze przed założeniem fundamentów świata. Tak więc jest to cudowne, by o tym wiedzieć. Tak więc potrzebujecie w to wejść. A teraz powiem wam, jaki jest Boży plan wobec wszystkich was. Mianowicie taki, że Bóg chce wylać Ducha swojego na was wszystkich. Na wszelkie ciało. Jednak tylko na tych, którzy są otwarci. Tak, byśmy mogli prorokować, byśmy mogli wypowiadać to, co Bóg chce, abyśmy mówili. Jeszcze jedna lub dwie rzeczy, zanim zakończę. Jest wiele przykładów fałszywych proroków, którzy prorokują w zależności od tego, czy to im damy coś, czy nie damy. Taki opis mamy w Malachiasza w 3 rozdziale. Wers 5. Tak mówi Pan o prorokach, którzy zwodzą mój lud. Gdy gęby ich mają co gryźć, zwiastują pokój. Lecz przeciwko temu, który im nic nie da do ust, ogłaszają świętą wojnę. Czy spotkaliśmy już takich proroków? Parafrazując, kiedy damy im coś do jedzenia, to cię błogosławią, a kiedy nie dasz im nic do jedzenia, to cię będą przeklinać. Tak więc w tych wszystkich wymienionych ustępach możemy przeczytać o fałszywych i prawdziwych prorokach. Jednak pozwólcie, że zasugeruję wam jeszcze dwa z Jeremiasza. Rozdział 23. Nie mam czasu tutaj, żeby wejść w każdy szczegół, ale jest to rozdział godny przeczytania, jak i Ezechiela, rozdział 13. Czytamy tam, jak prorocy popełniali cudzołóstwo. W jaki sposób może to uczynić? Może na przykład użyć swojej mocy, aby wywrzeć wrażenie na kobiecie i sprawić, by go podziwiała, aby mówiła o nim: o, to taki mąż Boży tutaj wielki, który głosi z wielką mocą Bożą. Następnie taki prorok zdaje sobie z tego sprawę, że ona go podziwia, przybliża się do niej w jakiś sposób. Wtedy być może on ma do niej jakieś osobiste, prywatne, jakieś tam proroctwo. No i ostatecznie kończy się to cudzołóstwem. Czytamy o pewnych starotestamentowych prorokach, którzy tak właśnie zrobili. Widzimy takie opisy w Starym Testamencie w różnych miejscach, jak i w Jeremiasza, że prorocy twoi popełniają cudzołóstwo, podążają za zapłatą. Dlatego też uważajcie na ludzi, którzy nie głoszą świętości, nie głoszą upamiętania. Uważajcie na tych, którzy chcą się do was zbliżyć fizycznie lub też w jakiś intymny sposób. Siostry, uważajcie tutaj bardzo. Jest wielu, wielu proroków, którzy krążą i mówią: o, tutaj mam dla ciebie takie osobiste proroctwo. I wszyscy oni chcą was w jakiś sposób wykorzystać. W Sofoniasza, 3:4, to już będzie ostatni werset, jaki przeczytam. 3:4 Sofoniasza. Jego prorocy są lekkomyślni i wiarołomni. Jest natomiast też takie tłumaczenie parafrazujące, gdzie jest napisane: jego prorocy czyhają na to, co mogą dostać. Oportuniści. Uważajcie na takich proroków oportunistów. Oportunista to ktoś taki, kto wykorzystuje jakąś okazję. Patrzą tacy, co można wydostać od ciebie. To mogą być pieniądze, to może być coś innego. To może być również władza nad tobą. I nie jest to nic nowego dla chrześcijaństwa teraz w Nowym Testamencie. To wszystko widzimy już też w Starym Testamencie. Moglibyśmy przechodzić przez to przez wiele godzin, studiować tę kwestię. Jednak nie mamy dzisiaj na to czasu. Uważajmy zatem. Bóg daje nam nasze słowo, by nas prowadzić, ale też by nas chronić. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.
Let him hear. Let's pray.
Pomódlmy się. Niebiański Ojcze, widzimy ten ogrom zwiedzenia dzisiaj w chrześcijaństwie. Dziękuję Ci za światło w Twoim Słowie, które jest tak jasne, które może ochronić tych, którzy chcą być chronieni. I które daje nam światło, by rozróżnić to, co jest prawdziwe, od tego, co jest fałszywe. Modlimy się, abyśmy byli sami zachowani i byśmy mogli też udzielać tego światła innym. Tak, aby inni również byli zachowani. W imieniu Jezusa. Amen.